Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Miło mi Państwa powitać w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. A naszym gościem jest pan doktor habilitowany Grzegorz Łęcicki, medioznawca, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Pan profesor jest autorem także licznych książek, o których tutaj także wspomnimy, ale już od razu miła niespodzianka dla Państwa. Każdy, kto dodzwoni się dzisiaj i zabierze głos w naszym programie, będzie miał okazję również otrzymać od nas jedną z książek naszego dzisiejszego gościa. A temat jest bardzo ciekawy i zawsze aktualny, bo mowa o miłości, a w zasadzie o drogach i bezdrożach miłości małżeńskiej i rodzinnej, a zatem wielu z Państwa ten temat dotyczy, a tak naprawdę nas wszystkich, bo wszyscy pochodzimy z rodziny, również księża, także o tej miłości mogą mówić i jej doświadczają jako synowie, jako także powiernicy, spowiednicy tych, którzy przychodzą korzystać choćby z sakramentu pokuty i pojednania czy innych sakramentów. Ale panie profesorze, kiedy mówimy o małżeństwie, o rodzinie, to myślę, trzeba powiedzieć, że współczesne ideologie jakby atakowały coś, co nazywa się dzisiaj tradycyjnym modelem małżeństwa i rodziny. Atakują sens norm moralnych, ludzką płciowość, przekazywanie, naturalne przekazywanie życia w małżeństwie i w rodzinie. Kiedy tak pytam pana profesora, to nawet zastanawiam się, czy zręcznie, czy niezręcznie jest użyć tego słowa tradycyjny model rodziny, bo to już jest jakieś dookreślenie, to już jest jakiś przymiotnik. Przymiotnikujemy małżeństwo, rodzinę. Czy musimy to robić?
Myślę, że nie. Właśnie to też jest taki objaw dzisiejszej cywilizacji, że zaczyna się jakby od lingwistyki, od nazewnictwa i to nazewnictwo zmienia sens pojęcia, o którym mówimy. Przepraszam, że ja się odwołam do dawnych czasów, ale jak byłem mały, to mamę zapytałem, bo mama mówiła, że idziemy kupić masło. I kiedy szliśmy do takiego sklepu, który nazywał się mleczarnią, kupowaliśmy masło i pytam mamy, co tu jest napisane. No tam było napisane masło i było napisane ekstra. To znaczy, jak to jest masło? To znaczy, może być jakieś inne masło. No właśnie, wtedy się okazało, że może być masło śmietankowe, może być takie, może być inne. Masło jest masłem. I tak samo, przenosząc jakby taką analogiczność pojęcia na małżeństwo i rodzinę, wtedy, kiedy dodajemy jakiś przymiotnik, to znaczy, chcemy coś ugrać. Jeżeli powiemy małżeństwo tradycyjne, a nowe czasy na przykład, no to wtedy wychodzi, że to słowo tradycyjne czy konserwatywne to już jest określenie pejoratywne. I wobec tego my chcemy być nowocześni, chcemy iść z postępem i wobec tego właśnie musimy teraz powiedzieć coś zupełnie innego. Także pod tym względem ten przymiotnik małżeństwo tradycyjne jakby kwestionuje sam sens tego podstawowego pojęcia, czyli małżeństwa.
A czy dzisiaj, kiedy no również my w tym studio posługujemy się słowem małżeństwo, rodzina, czy w kontekście no choćby tych ideologii współczesnych, choćby próby takiego wyrobu czekoladopodobnego, bo pan profesor odwołał się do masła, no ale można odwołać się do czekolady.
Tak
mamy
jest.
Czekolady i wyrób czekoladopodobny. No i teraz wyroby czekoladopodobne próbuje się opakować i napisać czekolada, prawda?
Tak się dzieje ze współczesnym wieloma różnymi pojęciami, ale z małżeństwem tak samo.
Jak nie ulec dzisiaj czemuś takiemu, co nazwalibyśmy pewnie uprowadzeniem tej definicji małżeństwa, a może i małżeństwa jako takiego, bo za definicją, za zmianą słownictwa idzie zmiana bytu, który to słowo określa.
Proszę zobaczyć, że my żyjemy teraz w epoce cywilizacji medialnej. Sami jesteśmy w studio telewizyjnym i w przekazie radiowym. I jeżeli wykorzystamy także tego rodzaju narzędzia do powtarzania czegoś w nieskończoność niemalże, to w końcu jakaś grupa ludzi jakby straci swój bezpiecznik i wyłączy się i przyjmie tylko biernie te pojęcia, które będą nadawane. I w dzisiejszych czasach coś takiego się stało. Dawniej nie trzeba było definiować małżeństwa. Było wiadomo, że jest to związek kobiety i mężczyzny oparty na miłości, wierności, płodności i tyle. Natomiast teraz próbuje się nazywać małżeństwami różne związki między ludźmi. Te związki zawsze były w mniejszym lub większym stopniu w różnych cywilizacjach i kulturach, ale nie były nazywane małżeństwem. I tutaj zaczyna się problem współczesnego świata, że zaczynamy poziom fałszowania rzeczywistości najpierw na poziomie językowym, a następnie to przechodzi, tak jak ojciec powiedział, na pewien realizm. I nagle zaczynamy się dopytywać o to, co to jest ta rzecz oczywista. No to jest, niestety, to żyjemy w takich czasach, gdzie pojęcia zatraciły swoje znaczenie, zostały zastąpione innymi pojęciami. Proszę zobaczyć, taką karierę medialną i kulturową zrobiło słowo wolność, wybór. I wszyscy chcą być wolni i dokonywać wyborów i to ma być najważniejsze. A dla naszych jeszcze rodziców najważniejszym słowem było wartość. To było jakby słowo klucz. Jaką masz hierarchię wartości? Jeżeli ja otwieram jakąś stronę internetową, informacyjną i pojawia się manifestacja aktorki czy artystki, nie wiem, jakiejś niewiasty, która pisze, że trzeba odrzucić wszystkie wartości. No właśnie, to znaczy, no to co teraz, tak wypadałoby zapytać, wartość taką, jaką jest człowiek, miłość, jeżeli mówimy o małżeństwie, wolność, prawdę, piękno, dobro, też mamy to odrzucić. To znaczy, w jakim świecie zaczynamy żyć? Proszę zobaczyć, że to tak na mój prywatny użytek, ja się posługuję takim pojęciem, no my żyjemy teraz w czasach neobarbarzyńskich. My właściwie jesteśmy świadkami ogromnego zmagania różnych ideologii, tak jak ojciec powiedział, z cywilizacją chrześcijańską, z tym, co jest naszą tożsamością, naszym dziedzictwem od 2000 lat i nagle to zaczyna być podważane. Dawniej było to podważane przez polityków, przez systemy totalitarne, a teraz to przechodzi do sfery obyczajowej. I zwykli ludzie zaczynają kontestować nagle. Mówią, nie, to nie jest moje. To mi się tam jakieś parę procent czegoś może mi się podoba jeszcze w chrześcijaństwie, ale w tym Kościół nie ma racji, w tym nie ma, w tym. I nagle ta lista się robi taka duża. Tylko jest pytanie właśnie, no to znaczy jesteś ochrzczony, jesteś chrześcijaninem, to o jakość tego naszego chrześcijaństwa, o nasze zrozumienie wiary, o przeżywanie przede wszystkim. No i z tym mamy problem. To jest ten cały ruch, który Jan Paweł II rozpoczął, nazywając nową ewangelizacją. To jest chyba bardzo niebezpieczne, że w świecie postchrześcijańskim społeczeństwa o ogromnej, bogatej, wspaniałej tradycji chrześcijańskiej wymagają ewangelizacji jakby od początku.
Czyli żebyśmy my byli punktem odniesienia dla Boga, który powinien się zmienić, ponieważ świat się zmienia, ponieważ my się zmieniamy, ponieważ my tak chcemy i tak jak my się zmieniamy, tak powinien zmieniać się Bóg.
Zdecydowanie. W tej chwili ja myślę, że to żyjemy w epoce rajskiej, tak mówiąc w cudzysłowie, poprzypominając sobie ten opis grzechu, kiedy diabeł kusi człowieka i mówi, będziecie jako bogowie. I w tej chwili człowiek w to uwierzył. Ja w jednej z książek o tym piszę, że człowiek potrafi sobie naprawdę tak ustanowić siebie Bogiem w swojej rodzinie. To będziemy sobie pewnie o tym jeszcze rozmawiali, ale takie poczucie, ja jestem Bogiem, ja jestem normą, no to rozwala nam cały dotychczasowy porządek świata. To, co nas Kościół uczył, to jak się uczyliśmy katechizmu na religii, to jak idziemy na każdą mszę i słuchamy kazania, a nagle wewnętrznie jest w nas ktoś inny. Mówi, nie, to tak musi mówić, to my wiemy, no bo taka jest ta instytucja.
Konwencja,
natomiast
konwencja.
Tak, natomiast wiemy dokładnie, ja mam to tak przeżywać, bo ja decyduję, mój wybór jest najważniejszy. I to jest makabryczne. Ja bym powiedział, proszę ojca, że jeszcze jest chyba taka dyktatura emocji. Kościół bardzo precyzyjnie w swojej doktrynie i w swoim wychowawczym działaniu od tych 2000 lat pokazał, jaka jest hierarchia duchowych władz człowieka. Najpierw jest rozum, rozum kieruje wolą, wola kieruje uczuciami. Ja mam takie wrażenie, że przynajmniej gdzieś tak od tej rewolucji seksualnej, od 68 roku, i jest stale akcentowany ten element emocji. Jak ty czujesz, jak ty to przeżywasz? W ogóle emocje są najważniejsze. Czy on umie oddać emocje? Nikt się nie pyta, jaka jest wola, a broń Boże jeszcze zapytać się o rozum. Weź pomyśl, człowieku, odtąd dotąd będziesz podejmował takie decyzje, to one będą miały takie konsekwencje. Takie będą skutki twojego działania. Zastanów się. Od dawna, poza Kościołem, nie słyszałem kogokolwiek, który by powiedział: słuchaj, wróć do rozumu, zobacz, popatrz na mądrość dawnych pokoleń. To święty Jan Paweł II w jednym z orędzi dotyczących mediów to bardzo mocno zaakcentował, że Kościół to jest chyba teraz jedyną instytucją, która szanuje starość, szanuje mądrość tą wiekową i szanuje historię. Bo wie, że to jest skarbiec, który zawiera naukę dla nas, jak mamy żyć. Kiedy ja dorastałem, mój tata niestety umierał na raka, no i taką męską rozmowę musieliśmy odbyć przed taty śmiercią. Ja taty zapytałem, co jest w życiu najważniejsze, no bo wiedziałem, że tata umrze, kto mi ma to powiedzieć? I tata mi to mówił i potem powtórzył to ksiądz Peszkowski po 20 czy 30 latach. Ucz się od mądrzejszych i poznawaj ciekawych ludzi. I tak staram się, jakoś Pan Bóg mi takich ludzi stawia na drodze, Bogu dzięki. Rzeczywiście, ale to jest odwoływanie się do czyjegoś doświadczenia. Kościół ma 2000 lat doświadczenia w poznawaniu człowieka, społeczeństwa, kultury, polityki, rządzenia. I z tego trzeba korzystać, a nie rozbijać się o otwarte drzwi tak naprawdę.
Kiedy mówimy o tych drogach i bezdrożach miłości małżeńskiej, to domyślam się, że to takie przestawienie tej triady rozum, wola, uczucia, odwrócenie jej uczucia, wola i zagrosz rozumu prowadzi na bezdroża właśnie.
Zdecydowanie. Dlatego na kursach przedmałżeńskich, w których uczestniczę w mojej parafii, nawiasem mówiąc Matki Boskiej Pięknej Miłości, przepiękne wezwanie i przepiękna patronka, staramy się młodym ludziom, narzeczonym to powiedzieć, że uczucia, zresztą no, po swoim stażu małżeńskim, blisko 30-letnim mogę powiedzieć, uczucia się zmieniają. To nie jest też najważniejsze. Oczywiście to też jest dar Boży, to jest piękne, to jest potrzebne, ale jeszcze jest coś innego. Jest wola, która mimo różnych kryzysów czy trudności cementuje człowieka, który chce z tym drugim ukochanym człowiekiem iść do celu. I wbrew wszystkiemu nieraz. Ja tak sobie patrzę i tak teraz czasem zapraszamy na te kursy prawników i oni opowiadają o różnych niuansach jakby sytuacji prawnych, o tym, z jakimi majątkami ludzie wchodzą w małżeństwo, jak to później to wygląda, nie daj Boże, w czasie rozwodu, kto jak to dzieli, sąd i tak dalej. Ja powiedziałem, że my nie mieliśmy takiego problemu, bo po prostu nic nie mieliśmy. Takie czasy były. W ogóle się nie zastanawialiśmy nad tym. Nie było problemu z tym, żeby ustalić termin ślubu, no bo nawet nas nie było stać na wesele. Zrobiliśmy agapę. Uważam, że była bardzo fajna, bo trwała 3 dni i był tłum ludzi. No można też tak zrobić. I kiedy dzisiaj obserwuję małżonków czy narzeczonych, którzy mówią, że uzależniają ślub od terminu wolnej sali, albo od pieniędzy, bo muszą zebrać na takie, a nie inne wesele, to sobie pomyślałem, czy to jednak jest najważniejsze, czy to w ogóle ma sens tak do końca, bo...
Ale nazwaliby to właśnie obroną rozumu, myślę, w swojej argumentacji, że parkiet rządzi, kiedy ja wezmę ślub.
Właśnie jest pytanie, czy parkiet to jest ten dobry argument, prawda? Co jest najważniejsze? I tak, no właśnie, może to... to jest takie bardzo dewocyjne i jakieś może być przez kogoś uznane za zupełnie infantylne, ale dla nas najważniejsza to była ta przysięga małżeńska i sakrament, którego sobie nawzajem udzielimy. I świadomość tego, że do tego sakramentu zapraszamy Pana Boga i to nie są żarty. To nie jest tak, że to jest umowa czy kontrakt prawny. To nie jest umowa cywilnoprawna. Takie skutki może małżeństwo mieć, ale na poziomie życia chrześcijańskiego jest to zupełnie coś innego. To jest coś wyjątkowego i wspaniałego. Tym wszystkim, którzy krytykują Kościół, czy jakby nie rozumieją, co to jest, to nawet nie usiłujemy tłumaczyć, że są ludzie, którzy są bardziej święci, są ci, co mają grzechy, są ci, co mają wady. Problemem to nie jest to. Problemem to jest to, czy ty rozumiesz, że Kościół jest tą jedyną wspólnotą, w której w sposób pewny Pan Bóg udziela łaski. I to mnie w Kościele interesuje. Świętość Kościoła, w tym, że ja mogę w tym uczestniczyć. Ja mogę doskonale znać wady, przywary swoich przyjaciół, księży, grzechy Kościoła, pewnie lepiej niż niektórzy. Natomiast to mnie jakby nie interesuje i to mnie nie wzrusza, bo ja mam rachunek swój otwarty z Panem Bogiem. I wy jako mąż, jako ojciec, jako chrześcijanin, wiem, że spotkam się potem z Bogiem, który jest miłością, który jest sędzią. Ja chciałbym mieć na tyle, na ile potrafię, ten rachunek pozytywny. I to mnie interesuje. Mnie nie interesuje ksiądz, do którego idę do spowiedzi, jaki on ma grzech. On będzie sobie odpowiadał za swoje grzechy. Mnie moich wystarczy. I dlatego zachęcam zawsze młodych, żeby w taki sposób patrzyli, żeby zmienili swoją jakby logikę, co jest najważniejsze, kto jest najważniejszy tak naprawdę w tym małżeństwie. I wiem, że niektórzy robią i skromne wesela, nie przejmują się terminami, gdzieś tam, gdzie można, ale widać po tym, nie musi być wesele. To może być przyjęcie tylko z rodzicami, czy z najbliższymi przyjaciółmi, ale jeżeli się przeżywa to jako sakrament, którego sobie nawzajem udzielamy, bo to jest istota tego też sakramentu, miłość, wierność i wiemy, że to jest bardzo trudne, ale Pan Bóg nam pomaga, to rzeczywiście, powiedziałbym, wtedy jesteśmy na drodze do szczęścia, a nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by powiedział, że nie chce być szczęśliwy.
To prawda, więc miłość, jak mówi Pismo Święte, jest najważniejsza. Najważniejsza jest miłość. Czym ta miłość jest, gdy mówimy o małżeństwie, o rodzinie? Jak byśmy zdefiniowali tak tę miłość? Bo często właśnie miłość definiowana jest przez młodych ludzi jako uczucie. No, a wiadomo,
czasem uczucie, czasem pożądanie, to tak. No tak się to, no bo to hormony, młodość.
Bywa różnie, no bo to jest taki, jak na wariografię, prawda? Taka sinusoida. Raz jest jakiś zachwyt, innym razem pewne zniechęcenia przychodzą na nas.
No jak to z uczuciami?
Jak to z uczuciami?
No właśnie, więc pierwszy punkt, rozpoznaj swoje uczucia. Starożytni Grecy to mieli taki, no też mądrość swojej kultury i na świątyni pogańskiej był napis poznaj samego siebie. I to nie jest takie głupie. Kościół też do tego zachęca tak naprawdę, żeby człowiek siebie rozumiał. Nie do końca to, co Ojciec Święty powiedział w czasie tej swojej pierwszej homilii wygłoszonej na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie, że człowiek sam siebie nie rozumie bez Chrystusa. Chrystus jest tym, kto nas lepiej rozumie. My sami siebie nie rozumiemy. I myślę, że to jest bardzo też ważne, żeby powiedzieć człowiekowi, słuchaj, poproś Pana Boga, niech ci objawi, kim ty jesteś. Poznaj siebie, poznaj swoje reakcje, swoje uczucia, bo no, ktoś drugi będzie z tym żył. Potem będziecie mieli dzieci i też one sobie będą musiały radzić z takim kimś, kto ma właśnie taki charakter, taki temperament i tak dalej. Uczucie, sprowadzanie miłości do uczucia to oczywiście jest bardzo popularne i bardzo miłe, ale to jest tylko taka politura na miłości. Bo prawdziwa miłość jest o wiele głębsza. To znaczy w różnych etapach życia można to różnie definiować. Ja nie chcę się odwoływać, bo pewnie wszyscy znamy oczywiście list świętego Pawła do Koryntian i wspaniały hymn o miłości. I tam jest mnóstwo podanych przymiotników, jaka jest miłość, że jest cierpliwa, łaskawa, nie pamięta złego. To wszystko się zgadza. Taka właśnie jest miłość. Ale ja tak sobie pomyślałem, jak tę miłość tak po swojemu zdefiniować, to bym powiedział, żeby człowiek idąc z tą drugą osobą do ołtarza był przekonany, że może za nią oddać życie. Z miłości, nie z żadnego musu, tylko z miłości, że mogę żyć dla ciebie. I słowo poświęcenie, codzienność, które są bardzo niepopularne, to jest właśnie tak zwana ta szara rzeczywistość. Ja czasem obserwowałem różne małżeństwa, tak jak pisałem te swoje książki, ludzie mi chętnie opowiadali o swoich doświadczeniach i mówili na przykład, że traktują życie w małżeństwie jako straszne męczeństwo, że rano trzeba wstać, temu mężowi zrobić na przykład kanapki. Mąż mówił: Boże, jaka ta żona swarliwa jest, wstaje, już mruczy coś, ojej, potem te dzieci do szkoły. Ja tak patrzyłem, pomyślałem sobie, żyją w jakimś koszmarze. Można tak traktować. Ludzie tak może to tak przeżywają, ale można traktować, że mówiąc tak bardzo górnolotnie, ale też bez emfazy. To tak jest, że mogę wstać, pomóc żonie i się z tego cieszyć, że mogę pozmywać. Może ja się nie nadaję specjalnie do gotowania czegoś poza herbatą, ale w tym, co mogę, to pomogę. Może ja posprzątam, może pójdę po jakieś ciężkie zakupy i tak dalej, i tak dalej. I traktuję to swoje życie jako bardzo szczęśliwe. Powiedziałbym, że może tak bardzo już ascetycznie, chyba najcięższy jest krzyż codzienności, właśnie tej zwykłej takiej posługi drugiemu człowiekowi.
I to jest, kiedy idziemy do ołtarza, to o tym warto, o codzienności pamiętać, o takim codziennym oddawaniu życia, bo oddawanie życia brzmi górnolotnie.
Bardzo,
prawda?
Właśnie dlatego mówię, to jest to, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że to wybrzmiało jakoś tak i zostało zaakcentowane. Codzienność jest straszna, bym powiedział. Jeżeli ktoś by tak traktował i nagle wyliczył te obowiązki, jakie żona musi zrobić, właśnie zrobić zakupy, ugotować obiad, uprać, uprasować, coś jeszcze tam zrobić przy dzieciach, no to przecież taka lista obowiązków to by znacznie wykraczała od listy obowiązków pracownika w jakiejś korporacji. A ludzie to robią. Dlaczego to robią? Bo się kochają. Nie ma innego sposobu wytłumaczenia. Nie dlatego, że są przyzwoici, tylko oni się tak umówili na poważnie, że chcą być ze sobą, chcą być wsparciem i żeby cały świat się naokoło walił, to ja mogę wiedzieć, że moja żona jest dla mnie fundamentem i ona będzie dla mnie taką skałą, na której ja swoje życie to ziemskie mogę oprzeć, że mogę na nią liczyć. I oby tak było.
Tak, patrzę właśnie w tej chwili też na książkę pana profesora. To jest książka Wyjątkowy poradnik szczęścia małżeńskiego. No i tutaj też pojawiają się odpowiedzi na pytania, choćby jak dobrze wybrać tę drugą połowę na całe życie. Czyli to jest również to, o czym w tej chwili mówimy, próba odpowiedzi na to pytanie. To jest to codzienne oddawanie życia, tak?
Tak, to jest, akurat ta książka ma swoją historię, tak jak każda zresztą, no, jak to Rzymianie mówili, habent sua fata libelli, książki mają swoją historię. To tak króciuteńko tylko powiem, że opowiadając swoim uczniom, a później studentom, różne historie miłosne, jakie obserwowałem w swoim życiu, w życiu moich najbliższych przyjaciół, dalszej rodziny, to w pewnym momencie taki chłopiec podszedł, licealista, i mówi: panie profesorze, pan to tak napisze. Ja mówię: no ale, a po co? A on mówi: bo to takie życiowe. Ja sobie pomyślałem, może to nie jest taki zły pomysł i rzeczywiście taka książka powstała. I też dlatego, że wtedy, kiedy ja ją pisałem, już była widoczna tendencja coraz bardziej dramatycznej liczby rozwodów w Polsce. Bo to, że na Zachodzie to było, to jest jakby inny trochę świat. Nasz świat jest troszeczkę inny tu w Polsce i czasem Bogu dzięki. I Mnie to zaniepokoiło, to znaczy skąd się biorą te rozwody i tak dalej. Rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy taką drogę niestety przeszli i tego doświadczyli, takiej nieudanej jakby miłości. I co się okazało, że ten wybór współmałżonka dla otoczenia jakby było jasne, że to nie jest dziewczyna dla ciebie, czy to nie jest chłopak dla ciebie. Ktoś w to nie uwierzył i dopiero po doświadczeniu, matko, gdzie ja miałem rozum, przecież to wszyscy mi mówili, to było widać, więc ja tak sobie pomyślałem, to może tak uprzedzająco napiszę o pewnych mechanizmach, które ja już zaobserwowałem, to nie jest żadna teoria, tam są zresztą świadectwa też małżonków, także to jest chyba bardziej wartościowe niż moje rozważania, ale te przykłady pokazują, jak bardzo ważny jest to, co Kościół wprowadził, bo o tym się zapomina, że Kościół wprowadził tak naprawdę ten okres narzeczeństwa po to, żeby młodzi się poznali i przyjrzeli się tak na poważnie, czy do siebie pasują.
I to jest bardzo rozumne.
Tak, i narzeczeństwo nie jest sakramentem. No, możemy się poznać, możemy się zafascynować sobą na początku, ale potem nagle się okaże, że coś zgrzyta. Więc może warto by było jednak te mechanizmy pokazać. I Kościół to robił, wychowywał małżonków od prawie 2000 lat, kiedy ta instytucja już została usankcjonowana, narzeczeństwa. No i warto z tej mądrości skorzystać także w wieku XX i XXI.
W książce Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła pisze pan profesor o tym, jak Kościół widzi małżeństwo, jak widzi rodzinę, jak ją definiuje, no i jak można żyć tą taką triadą rozum, wola, uczucia. Ale czy dzisiaj, panie profesorze, no pojawia się ten taki znowu przymiotnik nowoczesny albo słowo nowoczesność? Każdy z nas, mam wrażenie, chciałby się przykleić do...
No tak, to jest taki lep dla nas, żebyśmy byli po stronie postępu, nowoczesności. Broń Boże, nie mieli tej łaty konserwatyzmu.
No właśnie. I teraz, czy to, co jest w tej książce, czyli nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, to jest nowoczesne?
Może tak należałoby powiedzieć, że to jest nawet futurystyczne. Dlatego, że całe doświadczenie Kościoła, który chce, żeby człowiek był zbawiony i tłumaczy człowiekowi, że Pan Bóg chce, skoro kocha człowieka, no to chce, żeby człowiek był szczęśliwy. Proszę zobaczyć, że małżeństwo przecież jest najbardziej popularnym powołaniem wśród chrześcijan. No więc to gros społeczności chrześcijańskiej żyje w małżeństwie. Są inne stany, ale to nie jest ilościowo porównywalne, zupełnie nieporównywalne. I teraz, jeżeli mamy małżeństwo chrześcijańskie, patrzymy na to właśnie, może już bez tych przymiotników, nowoczesne, tradycyjne czy futurystyczne, Kościół pokazuje, gdzie są drogi szczęścia. I ja starałem się to przypomnieć troszkę w taki sposób kontrastowy, to znaczy pokazywałem, jak wyglądał świat bez tej wizji chrześcijańskiej miłości małżeńskiej. Jaka była sytuacja w starożytnym Rzymie, później co Kościół zrobił dla małżeństwa w średniowieczu, w czasach nowożytnych i współczesnych. Jeżeli mówimy tylko tak chronologicznie, co jest nowoczesne i co nie jest nowoczesne, to ja tak ośmieliłem się przypomnieć coś, co pewnie niektórzy by nie chcieli, żeby o tym pamiętać, że na przykład w manifestie komunistycznym była postulowana poligamia. I teraz no, na tamte czasy, czy to było nowoczesne, jakoś nie słyszałem później od wszystkich działaczy czy polityków tej opcji, żeby do tego wrócili. No bo to jest jakby nie do przyjęcia w naszej wrażliwości zachodniej. I starałem się też pokazać, i to opisuję, jeżeli ktoś nie zna jakby historii chrześcijańskiego małżeństwa, jakie nastąpiło zmaganie z małżeństwem i rodziną od I wojny światowej. To jest taki przełomowy, traumatyczny okres w historii ludzkości, który przewrócił prawie wszystko do góry nogami, bo jest i wojna, i rewolucja bolszewicka, później rozwój totalitaryzmu i radzieckiego, i hitlerowskiego. I to przewróciło w ogóle wizję małżeństwa, rodziny. Proszę zobaczyć, że każdy z tych ustrojów wyraźnie mówił o konieczności ukształtowania nowego człowieka. I ten nowy człowiek musiał żyć w nowym ustroju i we wszystkich relacjach tych, które dawniej nazywano tak jak my, to zaczęto nazywać to inaczej i wprowadzać i rozwiązania praktyczne. Rewolucja bolszewicka przecież doprowadziła do tego, że rozwód można było uzyskać po wejściu do urzędu, tylko zarejestrować i nawet nie mówić nic współmałżonkowi. Później, dopiero po 10 latach, Stalin doszedł do wniosku, że to nie bardzo ma sens, bo się rozpada społeczeństwo. Także proszę zobaczyć, jak bardzo to chrześcijańskie małżeństwo zostało narażone, szczególnie w XX wieku, na prądy, które miały to wykorzenić. Absolutnie, jakby ten system związku człowieka, funkcjonowania, pozbawienia rodziny, fundamentu, był realizowany przez oba totalitaryzmy.
A kiedy zaczynają się bezdroża miłości, bo to też jest w temacie dzisiejszych rozmów niedokończonych, czy wówczas, gdy zachwiana jest hierarchia miłości?
Zdecydowanie. Kościół też bardzo wyraźnie i w swoim doświadczeniu, i w nauczaniu, i w doświadczeniu świętych pokazuje, że istnieje w naszym życiu hierarchia miłości i oczywiście pierwsza, najważniejsza postać, która powinna być przedmiotem naszej miłości, to jest Pan Bóg. To jest tak samo w małżeństwie. Najpierw Pan Bóg, potem współmałżonek, potem dzieci, potem rodzice. I właśnie teraz, kiedy my mamy tak bardzo duży procent rozpadających się małżeństw, to wielokrotnie, też to jest zbadane, tam są podane procenty, przyczyną rozpadu współczesnych małżeństw w dzisiejszej Polsce jest nadopiekuńczość rodziców. I kiedy ja napisałem dwie pozytywne książki, te, które ojciec tutaj wymienił, czyli Poradnik i Małżeństwo.
Zabrał się pan profesor za trzecią.
I... Właśnie nie, tylko nie to, że ja się zabrałem. Absolutnie. Ja się nie zabrałem. Właśnie ja w ogóle nie miałem zamiaru pisania takiej książki, tylko jeden z czytelników przeczytał tamte i mówi, słuchaj, nie napisałeś o czymś bardzo ważnym. Ja mówię, o czym? To, tak, myślę sobie, jestem wyjątkowo skromny. Ale, no, co on tam może wiedzieć, co on tam wie? No. Okazało się, on mówi, słuchaj, nie napisałeś o właśnie rodzicach, którzy doprowadzają do rozpadu małżeństw. Ja jako teolog, przepraszam też za taką moją prywatną wiarę i taką, może ktoś powie, naiwność, ale tak sobie swoje powołanie teologa rozumiem w Kościele, że no, chciałbym słuchać Pana Boga, co Pan Bóg by chciał, żebym ja zrobił. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, no wprawdzie mówiłeś przez oślicę Balaama, więc przez tego mojego przyjaciela też mogłeś mówić, ale jakbyś mógł mi dać chociaż jakiś taki znak, czy to ten temat, no bo to jest bardzo drażliwe jednak. Proszę sobie wyobrazić, że wieczorem zadzwoniła jedna z najbliższych przyjaciółek mojej żony i opowiedziała o kryzysie małżeństwa jej dzieci. I okazało się, że to jest właśnie też ten powód. Więc chciałem znak, mam znak, piszę książkę. I właśnie ta książka jest takim znakiem ostrzegawczym i pokazującym to, co się dzieje w rodzinie, w małżeństwie, jeżeli ktoś zajmie miejsce albo Pana Boga, albo mojego małżonka. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja jej doświadczyłem wśród swojej rodziny, wśród swoich znajomych, wśród swoich narzeczonych też tak naprawdę. I pomyślałem sobie, że jednak chyba to jest ważne, żeby młodemu człowiekowi dzisiaj powiedzieć, słuchaj, jak idziesz do ołtarza, to wiesz, co to oznacza? Że ta druga osoba przez całe życie będzie dla ciebie najważniejsza i nie mówię już o Panu Bogu, to jest sprawa oczywista. Ale tu na ziemi ta osoba jest szafarzem sakramentu, który was połączy. Wszystkie inne osoby, najbliższe, schodzą na dalszy plan. Jeżeli ta hierarchia jest zachwiana i nagle narzeczona mówi narzeczonemu na tydzień przed ślubem, słuchaj, chcę, żebyś wiedział, w naszym małżeństwie najważniejszy będzie mój ojciec. I do tego małżeństwa nie doszło, bo chłopak był dojrzały i stwierdził, że nie ma co walczyć z wiatrakami. No to jeżeli narzeczona na dzień przed ślubem to deklaruje, to znaczy nie, to nie. Znam osoby, które w to nie uwierzyły i niestety to skończyło się cierpieniem w małżeństwie, bo zawsze są na drugim planie. Więc to tłumaczymy młodym ludziom. Zobaczcie, to tak to jest. Ja wiem, można kochać najbardziej mamę. Ona może być najukochańszą babcią. Wszystko dobrze, ale proszę nie traktować, że ona jest szefem mojej rodziny. To my jesteśmy małżeństwem.
To jest bardzo złowieszczy tytuł książki pana profesora Grzegorza Łęcickiego, Antymatki. Choć na tylnej stronie obraz Matki Bożej pięknej miłości, patronki parafii w Warszawie, na Tarchominie zresztą. Właśnie.
No tak, to jest moja parafia, patronka naszej parafii, nasza ukochana Matka Boża. I właśnie chciałem to pokazać, że Kościół uczy poprzez prawdziwy kult Matki Bożej, uczy pięknej miłości. Jaka ta miłość powinna być, żeby nie doprowadzić swoich dzieci do jakiegoś nieszczęścia. I jak rozmawiając z ludźmi naprawdę czasem poranionymi, nieszczęśliwymi, konsultując to z psychologami chrześcijańskimi, no patrzyłem z takim wielkim żalem. No bo z jednej strony ktoś mi mówi, słuchaj, moje małżeństwo było nieudane, bo ja nie posłuchałam serca, tylko mojej matki, bo sobie tak pomyślałam, przecież matka, to ona jest nieomylna, ona wie lepiej. Ja kocham kogoś innego, ale matka mówi, nie, słuchaj, masz wyjść za tego, ten mi się bardziej podoba.
Ona przecież chce dla mnie jak najlepiej,
dobrze,
bo
tak,
mnie urodziła.
Dokładnie. No niestety, ja tam opisuję takie karykaturalne też sytuacje, kiedy matka do córki potrafiła powiedzieć, słuchaj, ja jestem Bogiem, ja ciebie stworzyłam. Więc jeżeli mamy do czynienia z takimi postawami, to rzeczywiście jest bardzo taka skrajna postawa, ale to może drzemać taka pokusa wśród rodziców, którzy wiadomo są o to pokolenie starsi, że my troszkę będziemy takimi bogami dla naszych dzieci.
Pozwoli pan profesor, tylko zapowiem numery telefonów.
Bardzo proszę.
Oczekując na połączenia z państwem, będziemy kontynuować ten ciekawy temat. 56 657 0011 to numer dla słuchaczy i telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 południa. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300, 536 600 400 i telefony dla widzów z zagranicy 0048 56 657 0013 i 657 0014. Pan profesor Grzegorz Łęcicki, teolog, medioznawca, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dzisiaj jest naszym gościem. Drogi bezdroża miłości małżeńskiej i rodzinnej to temat i każdy z państwa, kto zabierze głos dzisiaj w naszej audycji, będzie miał okazję do tego, żeby otrzymać w prezencie jedną z książek pana profesora. O trzech już wspomnieliśmy. To Antymatki pana profesora Grzegorza Łęcickiego, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła. To doświadczenie jest bardzo, myślę, tutaj też istotne. I jest jeszcze wyjątkowy poradnik szczęścia małżeńskiego, ale mam przed sobą także, i one też są do państwa dyspozycji, Jan Paweł II, Starałem się mówić za was, oraz harcerz Ułan, kapłan ksiądz Zdzisław Peszkowski, z którym pana profesora też łączyła serdeczna więź. Panie profesorze, to może jeszcze, gdy mówimy o tej toksyczności, wspomniał pan o takim przypadku, no zupełnie, powiedziałbym, niewyobrażalnie skrajnym. To znaczy, kiedy matka mówi, że ja jestem Bogiem, ja cię stworzyłam i całe twoje życie zależne jest ode mnie. Pan Bóg tak, nawiasem mówiąc, nigdy nie powie, bo daje człowiekowi wolność.
Właśnie o to chodzi.
Więc to już pokazuje pewne rzeczy, ale czy to jest też, ma związek ze współczesną kulturą, jak choćby tym, co określa się prawem do posiadania dziecka, posiadania?
Tak, to właśnie to, co ojciec powiedział. Stale mamy ten poziom lingwistyczny, i który zmienia nam treść pojęcia. Dziecka się nie posiada. No to my to wiemy. Tak jak się nie adoptuje stworzeń, które nie są człowiekiem, no to jest takie określenie, tak jak się nie nadaje ludzkich imion, za moich czasów było to niewyobrażalne. Psa się nazywało Azor, kota Mruczek, A kiedy czasem
pies i kot,
słyszę,
choćby najbardziej związany, zdychał, ale nie miał, a nie umierał.
No zdecydowanie. I nie miał imienia ludzkiego. To jest, no właśnie, inny świat. Ojciec pokazał te książki o Ojcu Świętym Janie Pawle II i księdzu Zdzisławie Peszkowskim. Ja też starałem się tam opisać ich nauczanie, ich doświadczenie, bo ksiądz Peszkowski w młodości wcale nie był takim ułożonym chłopcem. On został księdzem w bardzo dojrzałym wieku, już będąc rotmistrzem polskich sił zbrojnych na Zachodzie. I rodzice w pewnym momencie nie mogli sobie z nim poradzić, mimo że on bardzo taki był dziarski, zaangażowany w harcerstwo i nagle to harcerstwo przesłoniło mu cały świat, łącznie z nauką szkolną. Dla niego było ważniejsze, żeby pójść na zbiórkę albo gdzieś tam w góry, a nie specjalnie do szkoły, co można zrozumieć oczywiście u takiego chłopca. Ale oddali go na wychowanie na jeden rok do księdza. Po prostu nie można z nim było wytrzymać w domu, mówiąc tak, no bardzo oględnie. I ksiądz zawsze to bardzo mile wspominał i uważał, że wychowanie, które odebrał i w domu rodzinnym, i w kościele, i w wojsku, i potem jako w harcerstwie, to był element taki bardzo ważny, to znaczy kształtujący samodzielność i odpowiedzialność dziecka, młodzieńca, człowieka. I kiedy tak rozmawialiśmy później o tych matkach, które tak, czy ojcach, którzy związują swoje dzieci, chcą być bogami, to ja nawet tak trochę żartobliwie napisałem ich słownik, jakimi słowami te osoby się posługują, bo to było niezależnie od regionu Polski. Natomiast w tym słowniku były takie zakazane wyrazy, samodzielność i odpowiedzialność. Ci rodzice po prostu dostawali alergii, kiedy się mówiło, słuchaj, co jest istotą wychowania? To znaczy, no masz dziecko, teraz 18 lat powiedzmy, ten proces trwa, jaki jest cel tego procesu? Czy to, że dziecko ma ci być posłuszne, ma być twoim duchowym niewolnikiem, ma być związane tą pępowiną i naturalną, i tą emocjonalną, i tak oplecione, że broń Boże kroku nie zrobi bez ciebie, czy wychowujemy dziecko ku odpowiedzialności i samodzielności. Ono ma być przygotowane do życia, bo ja swoje życie przeżywam. Ono też ma przeżywać swoje życie. Myśmy tak traktowali wychowanie, czasem ktoś się pukał w głowę i mówił, że to w ogóle no, z wariatami ma chyba do czynienia, bo tłumaczyliśmy czasem młodym rodzicom, że staramy się dzieci nauczyć takiej rzeczy podstawowej, że to nie my jesteśmy bogami. Jesteśmy rodzicami i też mamy swojego Boga. I chcemy dzieci nauczyć jakby najważniejsze. I Bogu dzięki, że no, ja mam takie wrażenie, że to się udało, że macie umieć rozpoznać wolę Bożą, słuchać głosu Boga, bo ja nie jestem Bogiem, ja nie wiem, jakie jest twoje życie, co ty powinieneś robić, jakie jest twoje powołanie. Otwórz się na Pana Boga, nastaw ten swój radar i to jest dla ciebie najważniejsze, bo jak tego się posłuchasz, znajdziesz swoją drogę, szczęście razem z Panem Bogiem. A ja tego nie wiem.
Mamy telefon.
O, bardzo przepraszam, bo ja się tak rozgadałem od razu tutaj, ale takie autobiograficzne wspomnienia, ale mam nadzieję, że pożyteczne dla kogoś.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam szanownego gościa, ojca prowadzącego. Kłania się Joanna z Niemiec.
Witamy.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest taka piękna tematyka, ale chciałabym zwrócić uwagę, że w całej tej mądrości małżeńskiej, rodzinnej, dziecięcej jest coś takiego, że teraz dzieci się nie wychowuje, tylko się hoduje. Hodowanie dzieci to znaczy, to jest moje doświadczenie również, bo mam i synowe, i mam i zięciów. Ja teraz widzę, że dziecko od samego początku dostaje wszystko. Nie wymaga się od nich nic do pewnego momentu, kiedy dziecko zaczyna do rodziców stawiać się okoniem i chce jeszcze więcej, więcej. To ma swój skutek taki, że młodzi rodzice nie zaczynają od nauki Boga i życia w rodzinie, tylko od tego, że się dziecku wszystkiego już z gruntu należy, a później takie dorastające dziecko, czy to szkoła, później małżeństwo, takie dziecko sobie nie radzi. Przykro mi o tym mówić, ale nasze doświadczenie ja mówię starej daty, tych roczników starej daty jest zupełnie inne. Kiedyś myśmy musieli pomagać rodzicom. Tyle, ile się nauczyliśmy i wynieśliśmy z domu, to klonowało to później dalej. W tym momencie, przykro mi to stwierdzić, nawet na swoim doświadczeniu, na swoim podwórku, dzieci się hoduje, a nie wychowuje. A tym bardziej, gdzie tam jeszcze, żeby mówić o Bogu i jak to jest rozsądnie wsłuchać się w Boga, w Maryję i to, co było nam przekazywane kiedyś, a powinno być również teraz, w tych bardzo ciężkich czasach, bo niektórzy mówią, że mamy super czasy. Nie, nie, mamy bardzo ciężkie czasy. To na tyle. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego programu. Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Pani Joanno. Jeśli Pani sobie życzy, proszę poza anteną zostawić adres, byśmy jedną z książek naszego gościa dzisiejszego mogli również do Pani przesłać. Bardzo dziękuję.
No właśnie, Pani poruszyła bardzo ciekawy problem współczesnych koncepcji wychowania. Myślę, że to zawsze było coś takiego. Rodzice zawsze chcieli dobra dla swoich dzieci, tylko że teraz to dobro jest bardziej definiowane w sposób taki komercyjny i materialny. I jakby rodzice, nie chcę tu mówić, że młodszego pokolenia, ale czasem tak mi się wydaje, może czasem też dziadkowie to robią, że nie potrafią czegoś odmówić. I mają taki dyskomfort psychiczny, nie potrafią powiedzieć nie. Może są potrzebne czasem warsztaty, może w parafii, z pedagogiem, z psychologiem, jak zacząć wychowywać dziecko, żeby mieć sukces właśnie taki, żeby dziecko było pomocne, żeby umiało się zmagać z życiem, bo nie wszystko się ma. Ja mam wrażenie, że czasem startując z tego niższego pułapu materialnego, dzieci bardziej są solidarne, bardziej doświadczają. My w naszym małżeństwie tak to, co nas najbardziej scementowało, myślę, poza uczuciem, sakramentem, to doświadczenie egzystencjalne cierpienia. Nagle się okazało, że wynikają komplikacje z porodem obu naszych dzieci i walka o ich życie i długomiesięczny pobyt mojej żony w szpitalu, kiedy ja zostałem z pierwszym dzieckiem w domu, to był ten element taki super zwornik. To jak ludzie sobie myślą, że samo szczęście nas tak sklei i będzie fajnie, niekoniecznie. Chrześcijaństwo mówi właśnie zupełnie jakby, nie mówię, że coś innego, ale pokazuje, że prawdziwa miłość to są nie tylko te takie piękne i najpiękniejsze chwile uczuciowe, powodzenie jakieś. Nie, to właśnie może czasem te twarde jakieś doświadczenia, które nam się zdarzają, to jest wyzwanie takie, które nas umacni. To jest ten kryzys, z którego możemy wyjść zwycięsko i wiemy, co pokonaliśmy i w takim razie nie boimy się przyszłości.
Wspomniał pan profesor o księdzu Peszkowskim, o tym, jak to samo wychowanie, taka samodyscyplina, ale też organizacje zewnętrzne potrafiły pomóc w takim, no nie tylko kształceniu, bo dzisiaj chyba jest też tak, że rodzice bardzo stawiają na kształcenie, na edukację, na naukę pływania, naukę gry na instrumentach, na umiejętności. Ale jak jest z tą umiejętnością życia? Ksiądz Peszkowski uczył się przede wszystkim życia.
Zdecydowanie. To znaczy tutaj ksiądz Peszkowski jest taką jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego harcerstwa i sukcesu metody harcerskiej w wychowaniu młodych ludzi. Rzeczywiście ruch harcerski ze swoimi ideałami, kształceniem charakteru, woli, to co mówimy, tam nie ma jakby uczuć, tam jest wola. Właśnie harcerz ma służyć, ma robić to, ma być taki. Rzeczywiście potrafiło ukształtować pokolenie niezwykle ofiarne, bezinteresowne, gdzie służba, wiemy później jak to się sprawdziło i w losach księdza Peszkowskiego jako żołnierza, jeńca Kozielskiego, później podoficera i oficera pierwszego pułku ułanów krechowieckich, ale w pokoleniu tych, którzy tu zostali w kraju, czyli w pokoleniu szarych szeregów, to rzeczywiście pokazuje, że ten model wychowania jest odpowiedni. To jest ukształtowanie charakteru dojrzałego, samodzielnego, dzielnego mężczyzny, odważnej kobiety. I ten model w pewnym stopniu inspirował również księdza Blachnickiego przy kształtowaniu ideałów ruchu oazowego. Proszę zobaczyć, dzisiaj by niektórzy pewnie powiedzieli, rodzice, to jest straszne, bo tam nie ma nic jakby bezstresowego. Właśnie, tam są same stresy tak naprawdę. Masz takie wyzwanie, jest takie zadanie do zrobienia, to trzeba zrobić i okazuje się, że młodzi ludzie do tego też się garną i chcą tego, że to wygodne życie, takie leżenie jakby w pieleszach i w takiej otoczce duchowej, że rodzice wszystko za mnie załatwią, wszystko mi kupią i tak dalej, no w pewnym momencie się wypala, bo może czasem zabraknąć tych rodziców, może rodzicom zabraknąć energii, a może ten młody człowiek zobaczyć, że ci młodzi obok mnie są inni. Ja byłem świadkiem takiego wydarzenia, kiedy do jednego ze znajomych ojców zadzwoniła dorosła córka, ponad 20-letnia, i przez telefon było słychać rozpaczliwy krzyk: tato, tato, tramwaj nie przyjechał, co robić? I wtedy ten ojciec powiedział: poczekać na następny. I no tak widział, że ja tak się patrzę krytycznie, mówi: słuchaj, no to właśnie myśmy tak chcieli bezstresowo. Ja mówię: no, jakby to było dziecko 7-letnie i tak zadzwoniło, to bym się nie dziwił, ale jeżeli to zadzwoniła pani ponad 20-letnia, no to ja już się troszkę dziwię.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo. Słuchamy. Halo. Nie słyszę nikogo. Przypomnę zatem numery, bo ktoś się chyba rozłączył. 657-0011, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 657-0012 Południa. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie: 536-600-300, 536-600-400 i dla widzów z zagranicy również dwa numery: 657-0013 i końcówka 14. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Cześć Boże.
Alicja z Niemiec. Ja chciałabym podzielić się własnym doświadczeniem jako mama, samotnie wychowująca dziecko. No, było mi bardzo trudno finansowo wychować dziecko. Natomiast rezygnowałam z wszystkiego, co dla mnie inwestowałam w dziecko. A więc posyłałam na granie, posyłałam na języki. Nie miałam żadnych problemów, jeżeli chodzi o posłuszeństwo. Dziecko było bardzo posłuszne i zdolne. Poszła na medycynę, stomatologię płatną. A więc ja, ponieważ sama wychowuję, musiałam wyjechać do Niemiec, żeby zapracować. Ale no to cóż się nie robić za dziecka. I o dziwo, po 2 latach, 3 może, w ogóle dziecko bardzo ograniczało, jak tylko się dostała na studia, ja mogę tylko raz w tygodniu dzwonić. Próbowałam tłumaczyć, że to jest no dziecko, chociaż mi powiesz jak, no nie, bo ona się musi uczyć, wyłączała telefon. I dzisiaj skończyła te studia, ale właśnie od 3 lat zrobiła się, finansowo ode mnie zależna. Zero, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, czyli oczekiwałam wdzięczności. Nie uzyskałam jej. Jest mi bardzo przykro. Jest agresywna. Nigdy nie kontaktuje się ze mną. Próbowałam nawet mówić: dziecko, ja gdy do ciebie nie zadzwonię, to ona, jeżeli potrzebuje pieniądze, to zadzwoni. A tak, to się nie interesuje, co ze mną się dzieje, czy ja jestem zdrowa, czy w ogóle. Nie wiem, gdzie błąd. I jeszcze kwestia religijna. Ona mnie też wykrzykuje teraz, że ona nie życzy sobie, żebym ja jej mówiła i przypominała. I ten czas, gdy ja ją ciągnęłam za rękę do kościoła, co było nieprawdą, że ją ciągnęłam, po prostu wymagałam i szło się do kościoła. I ona tam żadnych oporów, bo tak jak mówię, że nie miałam żadnych problemów wychowawczych. Niemniej, no właśnie, gdy miała powiedzmy 22 lata, może 23, zrobiła się jakby nie moje dziecko. I boleję nad tym, jest to jedyna moja córka. Modlę się, bo wierzyć mi się nie chce, że mogłabym ją stracić, a czuję, że ją tracę. Ona, no nie wiem, staram się mieć tą nadzieję głęboką, ale chociaż pokusy braku tej nadziei też się wdzierają we mnie i taka czasami w taką jakby rozpacz, ale optymistycznie wierzę, że uzyskam. Ale gdzie błąd popełniłam? Co się stało? Czy gdy weszła w środowisko? Nie wiem.
Pani Alicjo, bardzo dziękuję. Jeżeli pani zostawi adres poza anteną, to również jedna z książek pana profesora Grzegorza Łęcickiego powędruje do pani. Bardzo dziękuję za to świadectwo, panie profesorze.
Tak, bardzo pani współczujemy. To jest zawsze bardzo bolesne dla rodziców, bo przecież rodzice doskonale wiedzą, jaki pakiet miłości ofiarują swojemu dziecku. Ja mam takie wrażenie też, że w tej chwili niestety jesteśmy świadkami tej liberalnej czy postmodernistycznej cywilizacji, która odrzuciła coś takiego jak wdzięczność. O tym się w ogóle nie mówi. Proszę zobaczyć, że są różne właśnie takie kluczowe pojęcia, emocje, wybory, szczęście. Natomiast pojęcie wdzięczności gdzieś bardzo daleko umyka. Ja już nie mówię o traktowaniu osób starszych czy jakiegoś szacunku, bo to już zupełnie jest inna bajka. Ale coś takiego potrafi być, że czasem nam pewnie też jako rodzicom, jako wychowawcom, nauczycielom trudno to przekazać. Jak właściwie, no bo to człowiek albo czuje, albo nie. I coś się nieraz dzieje w człowieku, też się buntuje w pewnym momencie. Pani wspominała, że jakby wszystko się dobrze układało. Może ten bunt przyszedł trochę później. I czasem mówię rodzicom, i nam też to mówiono, że dzieci traktują rodziców troszkę jak worek treningowy. Wtedy, kiedy zaczynają osiągać dojrzałość, buntują się przeciwko rodzicom. To jest naturalne. I wtedy trochę właśnie nas traktują jak taki worek bokserski i teraz próbują, jak mogę jakby zagrać. Ja już jestem dorosły, ja się mogę zbuntować, proszę bardzo. I no właśnie, i teraz jest pytanie, jak my na to zareagujemy, bo tu nie ma gotowej recepty. W każdej rodzinie to się dokonuje inaczej. Jedno dziecko będzie wymagało jakby stanowczej reakcji, inne będzie wymagało, żeby to absolutnie odpuścić, zdać się już rzeczywiście tylko na Pana Boga i na modlitwę. Dzień dobrze, to jest Twoje życie i w takim razie, no skoro jesteś taki dorosły, proszę bardzo, no to Twój wybór. Ja Cię nie zmuszę do czegoś, już nie jesteś, nie masz 5 lat, ja Cię na siłę nie zaprowadzę do kościoła, bo możesz pójść ze mną, ale to jest tylko Twój wybór. I myślę, że to jest też bardzo trudne dla rodziców, żeby tak stanąć obok. No, czasem człowiek jest bezsilny, ale myślę, że jednak warto czasem sięgnąć i do mądrości Kościoła, może czasem po poradę do psychologa chrześcijańskiego, może księdza, który jest charyzmatycznym wychowawcą, tak jak ksiądz Peszkowski był. Trudno też sobie jakby tak szukać tego, co jest błędne w wychowaniu, bo też dzieci to różnie interpretują, jak dorosną i nagle mogą mieć pretensje o coś, o czym rodzice dawno zapomnieli albo co traktowali jako zupełny drobiazg. Ja tak mówię o... Jeszcze wspominam księdza Peszkowskiego i tak sobie dzisiaj pomyślałem, jak kiedyś widziałem, jak matka nie pozwoliła takiemu dosyć dużemu już chłopcu, 12-13-letniemu, pójść 50 kroków do kiosku, żeby sobie kupić chipsy. Po prostu widać było, że odejście na 2 kroki będzie straszne. A ksiądz Peszkowski mi opowiadał o biegach harcerskich. To harcerze to wiedzą, że to się zdobywa sprawności. I mówi, że jak robił te biegi harcerskie z polskimi dziećmi, sierotami w Indiach po II wojnie światowej, to mówi, wiesz, no te biegi to takie same były jak to w Polsce. Tylko mówi, tam trzeba było uważać jeszcze na te tygrysy, na żmije, tam na jakieś węże. No i teraz sobie tak pomyślałem, w naszym wychowaniu bezstresowym, bez narażania dziecka i nagle powiedzieć, słuchaj, no to zrobisz taki bieg, no to dzisiejsze czasy by, że tak powiem, nadgorliwych rodziców opiekuńczych to chyba pozbawiły jakiegoś już nie tylko zdrowego rozsądku, ale i jakiejś emocjonalności empatycznej wobec wychowawców.
Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Pokój wam.
Amen.
Amen.
Halo, pokój.
Tak, słuchamy, słuchamy.
Grzegorz z tej strony, z Warszawy. Jestem bardzo poruszony tą audycją, bo omen omen też mam na imię Grzegorz. W przyszłym roku będę obchodził 30-lecie małżeństwa. I tylko chciałem dać swoje świadectwo właśnie bycia w kościele. Jak na początku małżeństwa, wchodząc w małżeństwo, wydawało mi się, że będę z niego czerpał, że mnie się należy, jestem jedynakiem. I okazało się, że na początku małżeństwa nie byłem w stanie się podzielić ze swoją żoną najdrobniejszą rzeczą. Byłem, właśnie na początku małżeństwa pojechałem za światem, robić pieniądze. I okazało się, że rozpada się małżeństwo. I wiedziałem, gdzie wrócić. Wróciliśmy do kraju. Wróciłem do kościoła. Wiedziałem, gdzie jest ratunek. I właśnie to, co słyszałem w małżeństwie, dopiero uczyłem się w kościele, słuchałem, jak to wygląda, jak powinienem zmienić swoje serce. Dalej idąc, okazało się, że po 15 latach małżeństwa nie możemy mieć dzieci. I Pan Bóg otworzył nam serce, żeby zobaczyć, że są też inne dzieci. Że one czekają na rodziców. Dostaliśmy syna, teraz ma 13 lat. Dostaliśmy córkę, ma w tej chwili 10 lat. I to co o wychowaniu dzieci. Dostaliśmy je na wychowanie, tylko na przechowanie tego dorastania do dorosłości, do tej samodzielności. To mnie uświadomiło, że jestem tylko opiekunem. Zawsze biorę za patrona świętego Józefa, cienia ojca, bo prawdziwym ojcem jest mój ojciec w niebie, nie? A jestem cieniem tych dzieci, cieniem ojca tego prawdziwego w niebie. I teraz mając doświadczenie ojca, widzę, nic nie mogę zrobić. Jedno dziecko się chce uczyć, drugie nie ma możliwości, nie będzie się uczyła. Jest problem, tak? Jedyną rzeczą, jaką widzę, to jest modlitwa. To, co mogą dzieci zobaczyć. Jest łaską też, że jestem na katechumenacie i mówię właśnie o swoim doświadczeniu. Moi rodzice nie byli tak w kościele, nie było dla nich to ważne może. Może nie wiem, jakie są ich klasy, bo są po drugiej stronie, u ojca. Czy moje dzieci dostaną tą łaskę? Jest to łaska. I to mogę to... Ja to widzę. Nie? Jedyną rzeczą, którą mogę dać, to swoją wiarę. Tylko tyle. Swoim życiem mogę dać przykład. Tłumaczyć. Rozmawiałem wczoraj ze swoim bratem przytecznym. Małżeństwo, kościele. Dzieci poszły swoją drogą. Są załamani, nie? Także tylko tyle. I dziękuję, że ta audycja jest. Poruszyła mnie i mówię swoim doświadczeniu. Wróciliśmy do kościoła i jest to łaska. Także szczęść Boże i powodzenia w tej audycji.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo za to poruszające świadectwo. Również, jeżeli Pan sobie życzy, prosimy o pozostawienie adresu, by jedna z książek Pana Profesora powędrowała do Państwa. To jest takie doświadczenie szczególne, ta mowa o cieniu ojca, że dziecko jest tak naprawdę tylko na przechowanie, na pewien czas.
No,
nie należy
tak
do mnie.
Ta perspektywa, którą Kościół stale przypomina, że nasza ojczyzna jest w niebie i te ziemskie wędrowanie ma swoje prawa, ma właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, pewną hierarchię, jest bardzo istotne. Wydawało się to jakby takie oczywiste, ale tak na wszelki wypadek warto chyba przypomnieć i sobie, i wszystkim innym, że wychowanie nie odbywa się przez słowa, przez nakazy i zakazy. Dzieci mają otwarte umysły, chłoną świat jak gąbka i patrzą na nasze zachowanie. I teraz mówienie komuś, że Pan Bóg jest ważny i Kościół, a nie chodzenie do tego Kościoła, no to dziecko dokładnie potem w którymś momencie powie, to jest fałsz. No bo tak mamy takie doświadczenia. Jeżeli ktoś mówi, słuchaj, wiesz, trzeba się modlić, no bo Pan Bóg to może wysłucha tych modlitw, może ci pomoże, ale nigdy nie zobaczy swoich rodziców modlących się, no to też sensu nie ma. To jest to odwołanie się do własnego przykładu. I myślę, że tego nam czasem brakuje, że właściwie no, trudno nam się modlić w rodzinie, bo jest to jakby takie troszkę wstydliwe, otwierać się przed kimś innym. Większość, przecież zdecydowana większość małżonków nie była na żadnych studiach pedagogicznych i swoją wiedzę o wychowaniu dzieci czerpie ze swojego doświadczenia i ze swojej intuicji, trochę ze swojego domu. No tak jak nas wychowano, to my tak wychowujemy, ale możemy też popełniać błędy przy tym. Wobec tego warto konsultować właśnie z kimś, kto ma troszkę więcej wiedzy, kto ma więcej doświadczenia, czy tak jak instytucja Kościoła ma te 2000 lat doświadczenia w wychowywaniu człowieka i odniosła sukces, no bo ma świętych. To może warto by było też na to popatrzeć, no właśnie, że dziecko to jest dla mnie też wyzwaniem, ale ja wobec dziecka mam też mieć to poczucie, że ja daję świadectwo wiary, może czasem nieudolne, może to trzeba też dziecku powiedzieć, to się nie można tego wstydzić. Też mogę mieć swoje kryzysy, swoje problemy, ale ten fundament trwania przy Bogu, jeżeli nie poświadczę swoim życiem, różnym postępowaniem, to będzie tylko wiedzą teoretyczną, którą prędzej czy później ktoś będzie weryfikował.
Grzegorz powiedział, że wiedział dokąd, do kogo wrócić, gdzie wrócić.
Tak, to też jest piękne, to jest, ale rzeczywiście, że tak.
Mamy jeszcze jeden telefon, 4 minuty do końca programu, ale spróbujmy odebrać. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja chciałam zapytać takie pierwsze krótkie pytanie, bo profesor wspomniał o tym, że w ramach weselnej uczty miał agapę i trwała 3 dni, więc ja chciałabym się zapytać, bo też dla mnie nie było ważne coś takiego jak wesele. Dla mnie najważniejsza była ta uroczystość w kościele, ale na taki pomysł nie wpadłam, żeby to była agapa, więc chciałam zapytać, gdzie ona się odbywała. Drugie moje pytanie, czy profesor byłby skłonny przyjechać na zaproszenie do parafii i poprowadzić takie warsztaty, które przygotowywałyby rodziców, dziadków, jak wymagać od dzieci, jak nauczyć się je zmagać z różnymi rzeczami, które ich w życiu mogą spotkać. Trzecia rzecz to przyszła mi do głowy, jak ojciec Dariusz wspominał, że czasem dla rodziców jest ważne, żeby dziecko umiało grać na pianinie, umiało języki, nie jeden, ale 5. I ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji w kościele, w parafii, jak podczas przeistoczenia ksiądz wypowiadał słowa, natomiast dzieci pod drzewem wykrzykiwały, który z dinozaurów jest większy. I no, że on się tam zna, że ten ma taką rozpiętość skrzydeł, ten taką. I się zastanawiałam, a czy wy dzieci wiecie, co się teraz dzieje na tej mszy? Co się teraz dzieje, co ksiądz opowiada, co teraz mówi i co te słowa znaczą i co one sprawiają? I tak sobie wtedy też uzmysłowiłam, że nie jest ważne, o co my zadbamy, że te dzieci będą miały niesamowitą wiedzę nawet w wieku 5-6 lat, tylko właśnie czy my im pokażemy Boga i drogę do Niego. A już na zakończenie, u mnie w przedpokoju wiszą takie dwie rzeczy, które kiedyś usłyszałam od księdza Dziewieckiego, że rodzice mają kochać, wychowywać i później puścić dzieci. Jeśli boją się wypuścić, to znaczy, że przyznają się, że źle wychowali lub źle kochali. A druga rzecz to tylko Pan Jezus spełnia 3 warunki doskonałego wychowawcy, ponieważ naprawdę wie, co jest dobre, a co złe. Drugie, kocha nas zawsze. I trzecie, sam idzie najlepszą drogą życia i największej świętości.
No i bo jest tą drogą, Pani Agnieszko.
Tak, bo jest tą drogą.
Bardzo dziękuję. Żeby jeszcze usłyszeć odpowiedzi na Pani pytania, proszę też nie rozłączać się i zostawić adres. To jedna z książek Pana Profesora do Pani powędruje. Panie Profesorze, to jak z tą agapą było?
Agapa była w kościele, bo nie mieliśmy pieniędzy. Poprosiliśmy proboszcza i po prostu w sali parafialnej odbyła się pierwsza część naszego wesela. ponieważ moja żona jest z Kielc, ja z Warszawy, więc goście byli z dwóch miast, przyjechali, powiedzieliśmy im, no nie mamy pieniędzy, chcemy się cieszyć swoją miłością razem z wami i wobec tego zapraszamy, ale no przywieźcie coś i dla siebie i może dla jeszcze kogoś. I rzeczywiście przyjechali, Agapa była nieprawdopodobnie radosna, niczego nie brakowało. A potem się przenieśliśmy do mieszkania rodziców mojej żony, gdzie najpierw było trochę rodziny, na drugi dzień przyszli sąsiedzi, no i tak to trwało. Także naprawdę to dało się. Oczywiście sąsiedzi też przyszli ze swoimi wiktuałami, które pamiętamy do dzisiaj, także możemy wymienić. Do parafii chętnie bym przyjechał, ale prosimy o kontakt. Jeżeli pani by zechciała zostawić swój numer telefonu, to jakoś postaramy się odezwać i będziemy się umawiać.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za to spotkanie dzisiaj na temat dróg i bezdroży miłości małżeńskiej i rodzinnej. Po tych drogach, bezdrożach przestrzegał nas przed bezdrożami, a oprowadzał nas po drogach nasz gość, pan profesor Grzegorz Łęcicki, medioznawca, teolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Książki, o których mówiliśmy dzisiaj, powędrują do słuchaczy, jeśli zostawili swoje adresy, którzy telefonowali. Przypomnę, to wyjątkowy poradnik szczęścia małżeńskiego, to antymatki o różnych zachowaniach, które wpływają później negatywnie na dzieci, małżeństwo i rodzina w nauczaniu i doświadczeniu Kościoła. To także książka Jan Paweł II, Starałem się mówić za was, i wspomniana książka o księdzu Peszkowskim, Harcerz, ułan, kapłan, ksiądz Zdzisław Peszkowski. To te książki losowo wybierzemy i losowo wyślemy. Panie profesorze, ślicznie dziękuję.
To ja bardzo dziękuję za możliwość tak interesującej rozmowy.
I do zobaczenia.
Miejmy nadzieję, że to się wszystko spełni, tak jak tutaj zawsze. Szczęść Boże, wszystkiego
Szczęść
dobrego.
Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dziękuję także Państwu.